Zanim powitam mojego dzisiejszego gościa, chciałabym powitać słuchaczy Radia Doxa. Od dzisiaj będę dla Państwa prowadzić rozmowy szczerze o Kościele i ufam, że będą one na większą chwałę Bożą. A skoro już wybrzmiało hasło Ad Majorem Dei Gloriam, nie mogę powitać nikogo innego jak jezuitę. Nowe usta polskiego kościoła, ojciec Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam panią redaktor i kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Doxa.
Ojcze, jak to było? Zadrżało serce na wieść o wyborze?
Był to bardzo trudny dla mnie moment, ponieważ oczywiście wcześniej poproszono mnie o kandydowanie. Ksiądz arcybiskup przewodniczący episkopatu kilka dni wcześniej poprosił o zgodę na złożenie mojej kandydatury do głosowania księży biskupów. I powiem, że była to dla mnie bardzo trudna decyzja. Z tej racji, że dosyć mocno zaangażowany byłem od kilku lat w pracę naukową. Jakieś plany bardzo konkretne wiązałem z moją uczelnią, Akademią Ignacjaną w Krakowie. No i ta decyzja była trudna. Po konsultacji z moim prowincjałem uznaliśmy, że jeśli Kościół prosi o taką posługę jezuitę, który jest człowiekiem posłanym na służbę Kościołowi, to właściwie nie powinniśmy odmówić przyjęcia tego. Także chyba trochę z bólem serca, trochę z niepewnością, ale w duchu posłuszeństwa i zakonowi, i Kościołowi przyjąłem tę prośbę i zgodziłem się na kandydowanie. No, a później oczywiście zdziwiłem się pozytywnie, że ten wybór został także przyjęty przez księży biskupów.
No właśnie, bo to nie najwygodniejsze krzesło w dzisiejszym kościele, jeśli tak mogę powiedzieć. Takie gorące krzesło. Nie chcę wprowadzać od razu takiej militarystycznej terminologii, ale trochę na pierwszej linii frontu.
Wielu mówi, że wchodzę na pole minowe i że tylko czekać, kiedy ten saper wyleci w powietrze. I
no, może to jeszcze mocniej.
Coś w tym jest. Znaczy, ja mam świadomość, że obraz Kościoła w Polsce dzisiaj jest bardzo nadwyrężony, ten obraz medialny. Ja wiem, że sytuacja rzeczywiście medialnie jest bardzo trudna, a to ja mam być teraz za te media w jakiś sposób kościelne, przynajmniej te oficjalne, związane z episkopatem odpowiedzialny. I mam świadomość, że rzeczywiście atmosfera także wokół Kościoła, atmosfera medialna, także atmosfera w społeczeństwie jest bardzo gęsta. Mnie osobiście będzie zależeć na pewno na tym, i o tym mówiłem w moich pierwszych też wywiadach, które zaraz po wyborze się pojawiły, będzie mi bardzo zależeć na tym, by móc z dziennikarzami rozmawiać. Ja mam tę, wydaje mi się, przewagę nad wieloma innymi rzecznikami, że ja byłem przez wiele lat sam dziennikarzem.
Wiadomo, jak jest z drugiej strony.
Ja znam te media z drugiej strony. Ja wiem, jak tworzy się informacje. Ja mam świadomość, jak każdą informację można przedstawić w dobrym albo w złym świetle. To nie jest tak, że informacje są obiektywne, bo kto stoi po drugiej stronie mikrofonu, kamery albo redakcji jakiegoś pisma, wie, że tak naprawdę, kiedy dostaje newsa, on z tym newsem może bardzo dużo zrobić. Może go tak pokazać, żeby pokazać gest solidarności, łączności i pomóc w danej sytuacji, ale może też go tak pokazać, żeby dane środowisko, dany podmiot oszpecić, zniszczyć, poniżyć. Myślę, że my znaleźliśmy się w takim momencie, że bardzo często to, co dotyczy Kościoła i pojawia się w mediach, to jest taki trochę punkt do bicia. Nie chcę przez to powiedzieć, że Kościół jest bezgrzeszny, bo wiemy dobrze, że tych grzechów w ostatnim czasie wychodzi bardzo dużo. To są bardzo trudne tematy, ale myślę, że o nich trzeba mówić i trzeba stanąć przede wszystkim w prawdzie. To jest trudne, ale to zrobimy. Natomiast ja chciałbym, i na tym mi bardzo zależy i bardzo liczę, że środowisko dziennikarzy, mnie jako dawnemu dziennikarzowi w tym pomoże, żeby pokazywać obraz Kościoła prawdziwy i pełny. Żeby pokazać także dobrą stronę Kościoła i niezliczone dobre inicjatywy, które w tym samym czasie się dzieją. Żeby pokazując błędy i grzechy, które są ewidentne i z czym trudno dyskutować, żeby również pokazać, że Kościół jest wspólnotą budującą ludzi wierzących i prowadzącą ich do zbawienia.
No tak, dopiero wtedy obraz będzie prawdziwy, kiedy będą pokazane obie te strony. Niestety w kontekście tych problemów, o których ojciec wspomniał, również obecne w Kościele. No ale właśnie, ojciec z jednej strony ma znaleźć język sprawnej komunikacji z tym otoczeniem zewnętrznym Kościoła, a z drugiej strony też mam wrażenie, dużym wyzwaniem jest to, jak komunikować się we wnętrzu Kościoła. No tak powiem, nie wiem, czy złośliwie, czy nie, ale mam wrażenie, że faktograficznie, no legendarne są już chociażby listy episkopatu, jeśli chodzi o taki chybiony styl komunikacji. No wielu używa to wręcz jako synonimu takich właśnie niesłuchalnych tekstów. No więc właśnie, ojca wyzwaniem jest też to, jak przełożyć z biskupiego na nasz język, a może nawet sprawić, żeby to był ten sam język.
Ma pani rację, to jest trudne zadanie. Ja wiem, że często język Kościoła, ten taki oficjalny, służbowy, on jest dosyć hermetyczny. On jest, można, nieprzyswajalny przez większość ludzi. Wynika to stąd, że specyfika tych tekstów dotyczy dosyć specyficznej materii, bardzo czasem wysublimowanych kwestii teologicznych, ale z drugiej strony jest też pewnym zamknięciem się w pewnym metajęzyku, którego używa się wewnątrz Kościoła. Ten język rzeczywiście jest niestety niedostępny, zwłaszcza dzisiaj, kiedy posługujemy się prostym językiem mediów społecznościowych, gdzie komunikat jest krótki, gdzie są różnego rodzaju skróty i gdzie młodzi ludzie zwłaszcza potrzebują całej informacji w jednym zdaniu napisanym na Twitterze albo w SMS-ie. Jest to trudna rzecz do zrobienia i oczywiście ja widzę ten problem. Myślę, że tu jest ogromne pole do pracy, bo szkoda by było tłumaczyć język hierarchii na język zwykłych wiernych, bo rozumiem, że do tego się trochę sprowadzało pytanie, pani redaktor. Ja bym chciał uczynić, żeby ten język przekazu był dobry, ale żeby to był język dialogu. To znaczy, że wychodzi jakiś komunikat, nie chcę już mówić o komunikatach pisanych i odczytywanych, ale wychodzi jakikolwiek komunikat ze strony episkopatu skierowany jest do wszystkich wiernych, ale będzie też droga odwrotna, że będzie ten feedback, będzie ta odpowiedź, jak tekst został przyjęty. To oczywiście wymaga dosyć dużych zmian, także w sposobie procedowania nad różnymi pismami i dokumentami. No i proszę mi wierzyć, to się nie stanie na pewno w ciągu tygodnia czy dwóch. Na to potrzeba trochę czasu, ale problem rzeczywiście jest, ja go widzę, no i zobaczymy, czy uda się go w jakiś sposób podjąć i w miarę go rozwiązać.
Mocno kibicuję, bo ten impuls rzeczywiście musi iść też z góry, choć tak jak ojciec, mam wrażenie, między wierszami też powiedział, no do tego potrzeba całego sztabu ludzi, również właśnie w terenie, żebyśmy wszyscy nauczyli się trochę inaczej rozmawiać. Wspomniał ojciec też o mediach społecznościowych. Nie można nie odnotować konta na Twitterze, 3,5 tysiąca już prawie obserwujących, choć na razie widzę...
3,5 tysiąca już dzisiaj tak. Rano. To jak na 3 dni, to myślę, nie jest rezultat.
Całkiem nieźle, choć widzę tam na razie głównie retweety. Kiedy poczytamy przede wszystkim ojca?
Poczytamy, jak wyzwolę się z tej pierwszej fali różnego rodzaju wywiadów, których udzielam praktycznie non-stop i różnych spotkań. Ja też uczę się tutaj miejsca, w którym jestem. Jestem w Warszawie od 4 dni. Próbuję zorientować się, jak funkcjonuje biuro prasowe. Próbuję sobie wszystko poustawiać. Proszę mi wierzyć, tego się tak nie da z dnia na dzień wziąć w opiekę, zwłaszcza, że ja się czym innym trochę zajmowałem przez ostatnie lata, więc też potrzebuję kilku tygodni, kto wie, czy nie miesięcy na to, żeby pewne rzeczy dobrze poustawiać i także prowadzić swobodny dyskurs na Twitterze. Okazało się nawet ostatnio, że chyba też spać muszę, bo już myślałem, że i bez tego sobie poradzę, ale na razie się to jeszcze mi udaje. Zobaczymy, co będzie w najbliższej. Ale jestem dobrej myśli. I myślę, że kiedy troszeczkę się tutaj bardziej usadowię i też udrożnię wszystkie kontakty z moimi wspaniałymi współpracownikami, których tutaj mam w biurze prasowym, to także obecność na Twitterze, na Facebooku czy innych portalach społecznościowych będzie aktywniejsza. Taką mam nadzieję.
Szczerze kibicujemy. A na koniec, może to zaskakujące, ale sięgnę po Aleksandra Łukaszenkę. Kto by pomyślał, że pojawi się w naszej rozmowie, ale komentując domniemaną rozmowę między Berlinem a Warszawą, użył takiej frazy: Pani Majecie, naskolko pa jezuicki pastupajuc eti ludzi. I jak mniemam, w tym kontekście nie był to komplement, no ale ojciec wspomniał na początku naszej rozmowy właśnie o tym, że jako jezuita też podejmuje tę posługę. No to właśnie, pa jezuicki będzie ojciec rzecznikował, tak po jezuicku?
Nie wyzwolę się z bycia jezuitą. To jest moja tożsamość zakonna, to jest moja tożsamość kościelna i to jest w tej chwili już od wielu lat moja tożsamość jako człowieka. Ja się od świętego Ignacego bardzo wiele nauczyłem, świętego Ignacego Loyoli. To był niezwykle mądry człowiek, który żył wprawdzie 500 lat temu, ale to, co zrobił i sposób widzenia świata, który miał, był na ówczesne czasy absolutnie rewolucyjny i nie do przyjęcia. Ówczesny papież, który podejmował próbę zarejestrowania nowego zakonu, nie mógł dopuścić sytuacji, jak to może być, że jezuita się nie będzie modlił brewiarzem razem z chórem klasztornym. Okazało się, że Ignacy chciał ludzi wolnych, dyspozycyjnych, otwartych. Ja już tym przysiąkłem tak bardzo, jestem dłużej jezuitą niż byłem wcześniej człowiekiem świeckim i jest to coś, co wybrałem jako pewien charyzmat mojego życia. Nie wyobrażam sobie, bym także sprawując tę misję nową i trudną zapomniał o tym, że jestem jezuitą. Będę próbował, ale mam nadzieję, że będę to robił z pomocą także dziennikarzy, nie tylko katolickich, wszystkich dziennikarzy, którzy mają dobrą wolę szukania i prawdziwego obrazu o Kościele, że będę mógł tę pracę robić dla dobra Kościoła i jak pani redaktor na samym początku rozmowy wspomniała, przede wszystkim na większą chwałę Bożą.
Nic dodać, nic ująć, może jeszcze tylko zapewnienie o wsparciu, które płynie tutaj z dołów do księdza, do rzecznika Konferencji Episkopatu Polski, ojca Leszka Gęsiaka, jezuitę. Szczerze zapewniam, przynajmniej we własnym imieniu, ale ufam, że i w imieniu słuchaczy, o wsparciu także modlitewnym. Pięknie dziękuję, myślę, ojcze.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli mogę do tej prośby o modlitwę się dołączyć, bardzo będę za nią wdzięczny.
Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.